Drodzy widzowie, przygotowałem wam kolejną kompilację moich naukowych i technologicznych materiałów, które pojawiły się w ubiegłym tygodniu w programie 7.00. Także zapraszam do oglądania.
Odkryj plany inwestycyjne XTB. Inteligentny sposób na to, by twoje pieniądze pracowały dla ciebie.
75 milionów dolarów kary i kolejne 75 milionów w rekompensatach dla klientów. Tyle ma zapłacić firma Adobe, czyli producent słynnego na przykład Photoshopa. A za co? Za to, że ta firma utrudniała anulowanie subskrypcji dla swoich klientów.
A fee they never agreed to.
No znacie z tymi subskrypcjami. Po co kupować program na własność i mieć go na zawsze? No zamiast tego i firmy poszły w tym kierunku, trzeba płacić comiesięczną subskrypcję za używanie. No fajne, nie? Miało być przystępniej, elastyczniej, miałeś mieć cały czas aktualizację i płacić za to, co potrzebujesz, a jak później programu nie potrzebujesz, to po prostu nie płacisz. A firmy dzięki temu miały mieć przewidywalne dochody i po prostu wyższą wartość klienta w czasie. Tylko ta win-win situation zaczęła się zmieniać w sytuację bez wyjścia. Firmy wiedzą, że najtrudniejszy moment to sprzedaż produktu, więc obniżają koszty wejścia. Możesz mieć na początku za darmo, a później na raty i mówią tak, no nic nie ryzykujesz, jeżeli nie będziesz potrzebował, albo okaże się, że na przykład potrzebujesz zupełnie innego programu, no to nic nie stracisz. I możesz w każdej chwili się wycofać. Tak brzmi teoria, a niestety praktyka no jest znacznie gorsza. No bo okazuje się, że z czasem firmy opracowały arsenał tak zwanych mrocznych praktyk. I w internecie pojawiło się bardzo dużo raportów na ten temat i możemy przeczytać, że do tego arsenału zaliczają się między innymi ukryte opłaty, wieloetapowe procesy anulowania, konieczność potwierdzania anulowania mailem lub telefonem, czy tam komunikaty wzbudzające poczucie winy czy strachu typu jak anulujesz, to stracisz wszystkie swoje pliki. To zjawisko w Ameryce nosi nazwę Cockroach Hotel. U nas hotel dla karaluchów brzmi dość dziwnie, bo nie mamy w uszach tego sloganu.
Roach Motel. Roaches check in, but they don't check out.
Karaluchy mogą się zameldować, ale nie mogą się wymeldować. Tak właśnie czujemy się coraz częściej zamknięci w pułapkach subskrypcji. Jedno kliknięcie, by zacząć, ale 10 kliknięć, 10 kroków, by skończyć. Swego czasu firma Amazon również znalazła się pod lupą Federalnej Komisji Handlu w sprawie subskrypcji Prime. Według regulatorów proces rezygnacji z subskrypcji był tak skomplikowany, że nazwano go Iliadą. Platformy streamingowe, wydawcy gazet, różnych aplikacji, a nawet okazuje się wydawcy szacownych gazet operują na tym samym schemacie. Należy utrzymać klienta jak najdłużej, nawet jeśli oznacza to balansowanie na granicy etyki.
The psychological barrier of cancelling is way higher than the barrier of never signing up in the first place.
Subskrypcje, kara za ich braki, coraz trudniejszy proces ich usuwania. No, uczyniły użytkowanie takich produktów cyfrowych zadaniem, no, niewygodnym.
Because the economics of subscriptions changed everything.
Producenci coraz częściej obiecują coś za darmo albo prawie za darmo i to później kończy się stopniowym, na początku niezauważalnym obciążaniem użytkownika płatnościami. Wykorzystywane jest jego zaufanie, inercja, przeciążenie różnymi bodźcami, bo jak ma się, nie wiem, 10 różnych usług kupionych, no to bardzo często się nie ogarnia, co tam pobiera pieniądze, prawda? A to wszystko bardzo często kończy się na wyrafinowanym szantażu finansowym. W przypadku Adobe opłatę za wycofanie subskrypcji, tą końcową, skonstruowano tak, aby była wyższa niż te poprzednie, w gruncie rzeczy raty za to oprogramowanie. A teraz pomnóżcie te przypadki przez tysiące albo miliony użytkowników. No i macie idealny model finansowy, biznesowy model. To, że przez lata nikt nie ograniczał takich przypadków, sprawiło, że zaczęły się one rozpowszechniać i rozprzestrzeniać na inne branże. Na przykład firma BMW zaczęła sprzedawać w subskrypcji podgrzewanie foteli. I to nie jest tak, że tego podgrzewania nie było, bo ono było domyślnie zainstalowane w aucie. No ale trzeba było płacić $18 miesięcznie, aby je aktywować.
BMW recently rolled out subscription plans to overseas.
Niektórzy zaczęli sprzedawać dostęp do szczoteczki do zębów jako subskrypcyjnej usługi. Ja sam dostałem ofertę subskrypcji na skarpetki.
And sometimes they have comical motives.
Historia Adobe pokazuje, że jako ludzkość chyba zaszliśmy w jakiś ślepy zaułek. No bo hola, chyba nie wszystko na świecie może i powinno być usługą, że płacimy za wszystko w ramach abonamentu, nic nie posiadamy na własność. I już pomijając nawet fakt, że nie mamy wolności, gdy wszystko w naszym życiu jest pewną formą subskrypcji, w gruncie rzeczy nic nie posiadamy na własność i w każdej chwili zgoda na używanie czegoś, no choćby takiej szczoteczki do zębów, może zostać cofnięta, no to w tych całych subskrypcjach doszliśmy do momentu, kiedy to się ociera o oszustwo jakieś relacyjne. Więc chyba czas wyważyć drzwi z hotelu, z którego nie da się wymeldować. Wolność dla karaluchów.
Panie admirale, melduje wykonanie zadania.
Kojarzycie? To teraz słuchajcie. Ponad 4 metry wysokości. Silnik hybrydowy, autorska elektronika i jeden cel. Pustynny poligon w Kalifornii. R7 Orzeł to rakieta skonstruowana przez studentów koła naukowego Simle z Politechniki Gdańskiej. Oddajmy im głos.
Koło naukowe Simle to grupa utalentowanych i ambitnych studentów z Politechniki Gdańskiej, których łączy przede wszystkim chęć zmieniania świata. Wierzymy, że dzięki pracy w interdyscyplinarnych zespołach możemy sięgać gwiazd, podążać tam, gdzie nikt wcześniej nie dotarł i na co dzień robić to, co dla naszych rówieśników może wydawać się niemożliwe.
Dziś opowiem Wam o jednym z najbardziej zaawansowanych studenckich projektów rakietowych w Polsce. Także zapraszam. Kluczowy element to napęd hybrydowy. Za paliwo robi parafina, a utleniaczem jest podtlenek azotu. Co ciekawe, parafina osiąga współczynnik regresji, czyli tempo, w jakim pali się paliwo, nawet 300-400% wyższy niż tradycyjne paliwa polimerowe. To wszystko przekłada się na potencjalnie wyższy ciąg silnika. W odróżnieniu od klasycznych silników działających dzięki paliwu stałemu, spalanie w tej hybrydzie można kontrolować, a w razie potrzeby całkowicie przerwać. Sama konstrukcja rakiety też jest ciekawa. Aluminium, włókno węglowe i włókno szklane, czyli przepis na wysoką wytrzymałość przy niskiej masie. To są rzeczy obowiązkowe w inżynierii lotniczej czy tam kosmicznej. Co sprawia, że Orzeł jest wyjątkowy? To, że posiada zbiornik strukturalny. W poprzednich rakietach zbiornik paliwa był oddzielnym elementem. Tutaj pełni jednocześnie rolę nośną dla całej konstrukcji, a ta obniża masę i zwiększa sztywność. Po drugie, sam format gabarytowy, który osiągają małe satelity komercyjne czy naukowe na całym świecie. Dzięki temu rakieta może symulować prawdziwe misje kosmiczne. Po trzecie, stacja naziemna została od zera zaprojektowana przez samych studentów, a oprogramowanie, gdy tworzyli, to wzorowali, jeżeli chodzi o strukturę, budowę i funkcje, na oprogramowaniu, które jest obecne w branży motoryzacyjnej. A dokąd leci Orzeł? Pod koniec maja weźmie udział w takich zawodach Far Out 2026, które są organizowane na pustyni w Kalifornii. To pierwsza na świecie rywalizacja przeznaczona wyłącznie dla rakiet z napędem hybrydowym i ciekłym. I taka ciekawostka, w ubiegłorocznej edycji wygrała polska drużyna, a mianowicie PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. Zdobyli pierwsze miejsce w kategorii B oraz nagrodę za najbardziej wydajny silnik hybrydowy. Polska scena rakietowa rośnie szybciej niż się wydaje, a Orzeł to kolejny dowód na to, że w Polsce mamy zdolnych studentów i im wykłady i laboratoria nie wystarczają, tylko wolą realizować projekty praktyczne. Mamy dość długie zresztą tradycje wygrywania prestiżowych konkursów, jeżeli chodzi o takie właśnie z tej branży projekty. Parę lat temu przecież wygrywały polskie łaziki marsjańskie, a właściwie analogii tych łazików, które były budowane na Politechnice Białostockiej.
Naucz się inwestować z aplikacją inwestycyjną XTB. Teraz otwierając konto z kodem 0 otrzymasz kurs inwestowania od podstaw.
Kot zawsze spada na cztery łapy. To wiemy. Ale w sumie dlaczego? Na takie pytania nauka też potrafi odpowiadać. I odpowiada. Analiza tego tematu ukazała się na stronach amerykańskiego Stowarzyszenia Anatomicznego Szacownej Instytucji. Ta instytucja niemal już od półtora wieku porusza najróżniejsze tematy dotyczące ogólnie medycyny, w tym anatomii, genetyki na przykład. A teraz przyszedł czas na kota, spadającego na cztery nogi. Żeby rozwikłać tę zagadkę, japońscy badacze potrzebowali aż pięciu kotów. Martwych kotów.
Ho?
Rozebrali je na części pierwsze, a później przeprowadzili testy upadkowe. I okazało się, że najciekawiej wypadł, to znaczy upadł, koci kręgosłup. No bo okazał się niejednorodny w swojej elastyczności. Część piersiowa, czyli ta górna, jest absolutnie wiotka, a część lędźwiowa, czyli dół, jest absolutnie sztywny. Dzięki temu kot w locie nie robi jednego obrotu niczym naleśnik.
Ballerina cappuccina. Mi, 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 mi.
Kot rozgrywa to sprytniej, etapami. Najpierw ustawia GPS, a później dopiero rusza w trasę. Czyli jak wyrzucicie kota przez okno...
Jebeni golub, kojeg szalje wlada...
To jest oczywiście fizyka teoretyczna. Więc jak teoretycznie wyrzucicie kota przez okno, to najpierw do akcji wchodzi przód. Głowa i przednie łapy obracają się w stronę ziemi, no bo ta część ciała jest lżejsza i elastyczniejsza. Odcinek piersiowy kręgosłupa zachowuje się z kolei jak dobrze naoliwiony zawias. Tył w tym czasie jeszcze zostaje w tyle i działa jak stabilizator, tylko jedynie przez chwilę. Bo gdy przód kota złapie już właściwy kierunek, no to tył jego ciała dołącza do tego układu choreograficznego. Dzięki czujnemu nadzorowi sztywnego odcinka lędźwiowego kot nie wpada w niekontrolowany piruet, jak inne ssaki. I taki pies na przykład na tle kota wypada fatalnie, bo jego kręgosłup nie ma takiej jak kot strefy giętkiej. No i pies później ląduje na takich plecach albo na boku, tak bardzo często się dzieje, a to niestety nie jest bezpieczne. Jeszcze gorzej w testach wypadają króliki, a to przez bardzo sztywny kręgosłup i mocne tylne nogi. No i przez to nie są w stanie wykonać kociej rotacji. Próbują bardzo często chaotycznie machać kończynami, a wówczas o kontuzję niełatwo. O wiele lepiej spadanie wychodzi małpom. Tylko tutaj na ratunek nie przychodzi giętka część piersiowa, ale coś innego. W przypadku małp pomaga ponoć odruch chwytania, który nie zawodzi nawet w sytuacji kryzysowej. Na drugim końcu tego spektrum bezpiecznego spadania znajduje się żółw. W jego przypadku to brutalna, prawdziwa demonstracja praw fizyki. Żadnych sztuczek, żadnych korekt w locie, niczym kot. Żółw leci po prostu jak, miedziany garnek. No i teraz warto sobie zadać pytanie, po cholerę nam ta wiedza, do czego ona może zostać wykorzystana? Te odkrycia można wykorzystać na przykład do treningu skoczków, albo gimnastyków, albo astronautów w stanie nieważkości. Like możemy wykorzystać te inspiracje przy budowie egzoszkieletów albo takich dronów, które zawsze będą spadały na cztery, no powiedzmy, nóżki. Dodatkowo cały czas podnosimy precyzję ruchu robotów, więc je też można w taką umiejętność wyposażyć, żeby no, odpowiednio spadały i w sposób bezpieczny to robiły. No i na koniec te odkrycia sprawiają, że fizyka i anatomia zaczynają być trochę jak koci kręgosłup, czyli nie do końca sztywne. Karmimy je petabajtami danych, historią wyborów, każdym kliknięciem. W zamian dostajemy przefiltrowane informacje, propozycje na przykład odnośnie do rzeczy, którą mamy kupić, czy tam gotową decyzję, czyli coraz bardziej dopasowaną rzeczywistość. To nie jest oczywiście jeszcze twarda kontrola, ale precyzyjne zawężanie granic wyboru. A to ma pewne znamiona kontroli, kontroli ludzi. A co z takimi algorytmami, ale dla innych zwierząt, na przykład dla krów? Taka krowa, dajmy na to krowa Weronika, łazi sobie gdzie chce. And they're still... Żre co chce. A czasem całe stado robi jakieś dziwne rzeczy. Oczywiście można kontrolować krowy płotem, elektrycznym paralizatorem, zmusić do pracy jakiegoś owczarka z dzwoneczkiem albo pastuszka, dając mu śmieciową umowę. Ale to wszystko są rozwiązania nieekologiczne, nieekonomiczne, złe dla dobrostanu na przykład owczarka albo dla sytuacji finansowej takiego pastuszka. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się więc kałgorytm, czy tam krówgorytm. The yellow lines are the path each animal has taken. Nie trzeba ani dobrze zaprojektowanych ogrodzeń, ani pastuszków, ani zdesperowanego owczarka. Wystarczy tylko krówgorytm, czyli system uczenia maszynowego, który nie tyle kontroluje mućkę, co negocjuje powiedzmy z jej intuicją. Krowa nawet nie wie, że jest sterowana, więc jest dalej szczęśliwa. Nie warczy na nią owczarek, nie kopie ją prąd, czy tam nie tłucze kijem pastuch. Zamiast tego, zbliżając się do końca e-pastwiska, czuje delikatne wibrowanie obroży. A jak idzie dalej, to może trochę wyraźniejsze. An alarm sounds from the collar. A po tygodniu krowa ma już nowy nawyk, że tutaj jest granica i tej granicy przekraczać nie wolno. Czyli pastwisko otwarte, horyzont szeroki, a niebo demokratyczne. Każdy krowi krok, każdy krowi ruch jest rejestrowany, a później analizowany przez metody AI, żeby wykryć pewne wzorce behawioralne. Analizowane są przy tym dane z satelit pogodowych, różne cykle płodności, ogólnie cały stan zdrowia jest analizowany i ostatecznie no, każda krowa ma coś takiego podpiętego, więc całe stado jest analizowane. To nie jest już zwykła hodowla, ale ciekawy user experience dla całego bydła. I żeby była jasność, to nie jest jakieś bajanie science fiction, ale realny startup, jest już taki startup, który to rozwija, nazywa się Halter i zapowiadają, że niebawem milion krów ma korzystać z tego rozwiązania. Collar that the cow wears provides feedback to your smartphone, so you can see where those cows are on an app. Rolnicy stworzyli już dziesiątki tysięcy kilometrów takich wirtualnych płotów i są w stanie płacić $8 miesięcznie za korzystanie z tego rozwiązania. Za całym projektem stoi Craig Pigott. Some huge factors with AI and things like that. Genialny naukowiec, który kiedyś budował statki kosmiczne dla jednego z amerykańskich potentatów. Ale uznał, że prawdziwe wyzwania są na polu, a prawdziwe pieniądze w przyszłości będą znajdowały się nie w space tech, a agrotech. No dobra, ale kto stoi za Craigiem? Otóż niedawno za nim pojawił się znany nam Peter Thiel. Kiedyś był znany ten Thiel głównie jako sprawny menadżer i jeden z współzałożycieli PayPala. Potem zaczął przeobrażać się w proroka, który zaczął ostrzegać przed nadchodzącym antychrystem, a ostatnio szefuje powiązanemu z Pentagonem Palantirowi, nad którym unoszą się takie plotki, że ma plany takie, żeby globalnie kontrolować całą ludzkość. Everyone sees what you appear to be. I tutaj pojawiają się niedobre skojarzenia. Dlaczego Thiel wyłożył, jak podają przynajmniej no, artykuły, 2 miliardy dolarów na takie zaawansowane systemy inwigilacji stada? I to jeszcze lekką ręką wyłożył? Czy chodzi mu o to? To sceny z filmu Uciekinier z 1987 roku z Arnoldem Schwarzeneggerem. W tej dystopijnej opowieści więźniowie przyszłości noszą takie specjalne obroże. Obroże, które wybuchają, gdy któryś z tych więźniów próbuje przekroczyć niewidzialną granicę. Nie, żebym coś sugerował.
The TV show has set up a night for Peter Thiel to meet Garry Kasparov, one of the greatest chess players of all time.
Na początku była karta do odbicia przy wchodzeniu i przy wychodzeniu z pracy. No wiadomo, pracodawca chciał tylko wiedzieć, czy się po prostu nie spóźniasz. Potem były urządzenia do monitorowania przeglądanych stron, GPS-y w samochodach, no i tam różne inne rzeczy, no bo pracodawca chciał wiedzieć, czy w czasie pracy nie oddalasz się zbyt daleko od swoich obowiązków. I tak ostatnio dotarliśmy do sytuacji, kiedy to pewna Chinka odkryła, że ma taki inteligentny fotel, który sprawdza, kiedy z niego ona wstaje. A po co wstaje? No, takie pytanie pojawiło się, gdy trafiła ostatnio na dywanik. Oficjalnie fotel monitoruje tętno, oddech i postawę ciała, a przy okazji postawę pracownika wobec wykonywanej pracy. Jeśli ta postawa jest zła, to są naliczane kary. No i to jest uzasadnione tak, że pracodawca płaci za twój czas i jak płaci, to ten czas należy do niego.
What's your thoughts on this? Here you can see how this workplace in China has this camera monitoring the workers' productivity by highlighting green if you are working, red if you are not.
Parę lat temu Times donosił, że pewne chińskie firmy wykorzystują czujniki umieszczone w czapkach i kaskach, żeby sprawdzać fale mózgowe pracowników. Cel oficjalny był taki, żeby sprawdzać zmęczenie i stres. Ale w sumie można sobie wyobrazić zastosowanie tego rozwiązania w innych kontekstach, w innych sytuacjach, na przykład żeby zbadać to, czy ta osoba jest na przykład rozproszona. Amazon zakłada swoim pracownikom na rękę specjalną taką opaskę, która ostrzega ich, gdy sięgają po niewłaściwy towar. Ale przy okazji ta opaska ostrzega też szefa, gdy ktoś sięga po ten towar zbyt wolno albo gdy zbyt często sięga na przykład po papierosa. Kiedy pracownicy odkryli, że jest monitorowana szczegółowo liczba naciśnięć na przykład klawiatury podczas ich pracy albo dokładnie są rejestrowane ruchy ich myszki, że kamerki w laptopach cały czas nagrywają twarze i sprawdzają, czy ktoś siedzi przed komputerem, czy nie, albo jaka mimika na tych twarzach się pojawia. No i ostatecznie, że system mierzy dosłownie każdy element pracy i ocenia na tej podstawie produktywność, no to zaczęła się kontrofensywa pracowników. Chińscy pracownicy zainteresowali się masowo programowaniem do szyfrowania czatów, ale też filtrami specjalnymi prywatności ekranu czy blokerami, żeby blokować programy śledzące przeglądarki. Posty w mediach społecznościowych, które zawierają porady w tym zakresie, biją w Chinach rekordy popularności. No i teraz pytanie, gdzie przebiega dokładnie granica pomiędzy prywatnością osobistą a kontrolą korporacyjną? Bo gdzieś ta granica jest, ale trudno ją namierzyć precyzyjnie. Może dlatego, że cały czas niezauważalnie przesuwa się w stronę śledzenia każdego ruchu pracownika. No i jest jeszcze kwestia w tym wszystkim bezpieczeństwa. Przykładowo kierowcy Ubera, którzy byli napadnięci podczas swojej pracy, domagali się wręcz większej inwigilacji i instalowania większej liczby kamer, które będą śledziły to, co dzieje się na przykład we wnętrzu samochodu. Podobnie pozytywnie na inwigilację zareagowali pracownicy firmy Three Square Market. To jest taka firma, która produkuje automaty do sprzedaży. Kiedy szef tej firmy zaproponował pracownikom, że wszczepi im chipy, żeby mieć cały czas ich na oku, no to zgłosili się niemal wszyscy. Ale w sumie może dlatego, że szef nie powiedział, że chce ich mieć wszystkich na oku. Tylko powiedział, że no, zaprasza na fajną imprezę. Chip party. Oczywiście we wszystkich tych, powiedzmy, coraz dalej sięgających próbach inwigilacji pracowników można znaleźć jakieś tam ziarenko sensu i celu. Pytanie tylko, czemu zwykle idąc na spotkanie z szefem trzeba oddać albo wyłączyć telefon?
Nice.
I to by było na tyle. Żyjcie zdrowo i dostatnio.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.